Legendarny polski artysta odszedł tuż przed występem. Wczoraj wieczorem w wieku 66 lat zmarł Stanisław Sojka. Polska żąda wyjaśnień od Rosji po eksplozji drona na Lubelszczyźnie. Brytyjska Miennica Narodowa żegna królową Elżbietę II. Rozpoczęto emisję ostatniej partii monet o nominale 1 funta. Polska muzyka straciła ikoniczną postać. Wczoraj wieczorem w wieku 66 lat zmarł Stanisław Sojka. Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na festiwalu w Sopocie. Jego największym przebojem stała się słynna Tolerancja, utwór, który do dziś pozostaje muzycznym symbolem otwartości i zrozumienia.
Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.
Najsłynniejsze utwory i sylwetkę tego wybitnego artysty przypominamy na rmf24.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce wyjaśnień od Rosji w sprawie drona, który poprzedniej nocy eksplodował w polu kukurydzy na Lubelszczyźnie. Polski resort dyplomacji uznał, że była to prowokacja i przekazał rosyjskiej ambasadzie notę dyplomatyczną.
W opinii MSZ-u to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelakich działań społeczności międzynarodowej.
Mówił Paweł Wroński, rzecznik MSZ. Polska dyplomacja wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także wiele praw zwyczajowych. I w tym temacie pozostajemy. Dziś w nocy minęły 2 doby od tego zdarzenia. Pole kukurydzy, na które spadł bezzałogowiec, cały czas jest pilnie strzeżone przez policję i wojsko. Poszukiwanie szczątków maszyny trwało wczoraj do późnych godzin wieczornych. Jakikolwiek jej fragment zwiększyłby szansę na konkretną odpowiedź. Skąd nadleciał dron i dlaczego upadł w tym konkretnym miejscu? Nasz reporter rozmawiał z jedną z mieszkanek Osin.
Ja tu mieszkam troszeczkę dalej. Tutaj mamy tylko pole. Kukurydzę tu w środku mamy i tam dalej znowu łączkę, to się śmieje, że pewnie już się wydeptali, wyjeździli. Rąbnęło, to ja, mąż mój, ty, mówi, butla z gazem wybuchła. No i rano już się okazało, co no.
I co, zaczęły jeździć rano radiowozy, policja?
No, tak gdzieś, wie pan, na dobrego to zaczęli jeździć, tak była 9, po 9 dopiero różne samochody, ale tak do 8 to było jeszcze cicho, tak. Nigdy nic nie wiadomo, co się może zdarzyć.
Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pani Genowefy. Dziś o świcie pracy śledczych na miejscu najprawdopodobniej zostaną wznowione.
Słuchacie faktów w RMF FM.
W czwartek pojawiło się wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Białego Domu w sprawie CEU. To pokłosie porozumienia handlowego zawartego w zeszłym miesiącu przez prezydenta Donalda Trumpa i szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Uzgodniono, że cła na unijne samochody i części samochodowe zostaną obniżone do 15%, czyli stawki nałożonej na praktycznie wszystkie unijne towary. Czego nie udało się Brukseli osiągnąć? O tym opowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Nie udało się ugrać zerowej stawki na unijne wina czy alkohole. Unia otwiera się także na amerykańskie towary rolne. Poza orzechami, homarami czy mięsem bizonów są to również wieprzowina, produkty mleczarskie, owoce i warzywa. Jednak w zamian nie ma większego otwarcia amerykańskiego rynku na towary rolne z Unii. W oświadczeniu Unia zapowiada także, że nie wprowadzi ani nie utrzyma opłat za korzystanie z sieci, a to może być z kolei problem dla starań polskiego Ministerstwa Cyfryzacji, żeby nałożyć 3-procentowy podatek na amerykańskich gigantów cyfrowych.
A teraz jeszcze doniesienia z Wysp Brytyjskich. Tamtejsza mennica królewska rozpoczęła emisję ostatniej partii monet o nominale 1 funta, na których widnieje wizerunek zmarłej królowej Elżbiety II. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jest to postrzegane jako historyczny moment w brytyjskiej numizmatyce.
Do obiegu wprowadzono 23 miliony monet z wizerunkiem królowej, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. To ostatni hołd złożony w ten sposób zmarłej monarchini. Szczególnie pożądane przez kolekcjonerów mogą stać się egzemplarze z 2022 roku, ponieważ ich nakład był stosunkowo niewielki. Monety z portretem królowej Elżbiety II będą przez pewien czas krążyć w obiegu równolegle z nowymi monetami, na których znajduje się wizerunek króla Karola III. Mennica królewska planuje stopniowo zastępować starsze monety, wycofując zniszczone egzemplarze i wprowadzając do obiegu nowe. Ten proces może potrwać nawet kilka lat.
Polski ski-alpinista Andrzej Bargiel podejmie drugą próbę wejścia i zjazdu na nartach z najwyższego szczytu świata Mount Everestu. O szczegółach opowiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
To jaki ładunek emocjonalny towarzyszy powrotowi na Mount Everest?
Na pewno bardzo się cieszę, że mogę tam wrócić, że będziemy mieć super przygodę. Na koniec mamy super zespół, więc myślę, że jeżeli będziemy mieć trochę szczęścia i będzie zdrowie, to naprawdę można po prostu ten nasz cel osiągnąć, więc no cieszę się po prostu, bo zawsze taka wyprawa w górach jest fajna i lubię jakby po prostu być w górach i lubię te wyprawy, tak.
Na Mount Everest podejście już było, teraz to jest taki wielki powrót. Co musi zagrać teraz, żeby, a co nie zagrało wtedy? Teraz jesień ma swoje wymagania.
Czy zawsze była jesień? My zawsze lądujemy tam w momencie, kiedy tam nikogo nie ma. Warunki są trudne, jest dużo.
Najtrudniejsze z możliwych, tak w skali roku?
Zimą pewnie są jeszcze trudniejsze, ale do uprawiania narciarstwa jesień to jest jedyny możliwy okres. Zimą tam po prostu są takie mocne wiatry, że w zasadzie nie ma po czym jeździć i myślę, że te niskie temperatury byłyby dużym problemem. Jesień jest trudna, bo po monsumie jest tam czasem 10 metrów śniegu świeżego, więc musisz przeforsować drogę na szczyt. Jest dużo mniej po prostu dni z dobrą pogodą, jest bardziej wiecznie i te temperatury są dosyć niskie, więc musisz jakby szukać tych momentów i efektywnie wykorzystywać i to jest jakby coś, co daje szansę na sukces.
Poprzednim razem musieliście zrezygnować, więc domyślam się, że teraz też trzeba się liczyć w każdym momencie wyprawy z takim ryzykiem, że po prostu pogoda może zaskoczyć. To pogoda to jest ten decydujący czynnik, co jeszcze może się wydarzyć takiego, co pokrzyżuje panu plany, ewentualnie. Oby nie.
Na pewno mamy optymistyczne podejście i zakładamy, że wszystko będzie działało tak jak należy. Oczywiście tych zagrożeń jest dużo i czynników, które mogą wpłynąć na to, że ta działalność będzie niemożliwa, ale ja jestem dobrej myśli. Oczywiście mamy pogodę, wiatry, mamy po prostu też czasem ryzyka obiektywne w postaci, nie wiem, urywających się seraków, jakichś strasznie dużych szczelin, nie wiem, zagrożenia lawinowego. To tak naprawdę okazuje się wszystko na miejscu i musisz potrafić rozwiązywać problemy. Czasem, jeżeli to nie jest możliwe, też trzeba być otwartym na zmianę planu, bądź po prostu nawet wycofanie się z tego po prostu celu na koniec. Tak.
Wspomniał pan już o świetnym zespole. Czy mogę poprosić o krótkie przedstawienie tego, kto będzie z panem robił, kolokwialnie mówiąc, ten Mount Everest?
Na pewno jedzie ze mną mój młodszy brat i to jest pozytywne, bo jesteśmy rodziną i też na co dzień każdy ma sporo obowiązków, więc nie ma za dużo czasu, by spędzić ze sobą czas. Tam taka wyprawa to zawsze daje tą przestrzeń, bo...
Paradoksalnie.
Tak, tam wszystko dzieje się spokojnie i mamy więcej czasu dla siebie. Jedzie Darek Załuski, który od lat towarzyszy mi podczas tych przedsięwzięć. To jest super, bo mega mi się podoba jego podejście w ogóle do gór, do tej działalności. Też jego filmowej. Jedzie też Tomek Gaj, który jest takim dyrektorem sportowym i to jest sprawdzona osoba, bo robiliśmy ze sobą wspólnie projekt, bardzo skomplikowany i to jest super wsparcie, że jest ktoś w bazie, kto może reagować, kto po prostu daje ci gwarancję tego, że masz jakieś różne opcje. Jedzie też, nie wiem, Jan Gąsienica-Roy, który jest zawodowym ratownikiem topu, jest międzynarodowym przewodnikiem i po prostu daje też takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju, jakby będzie wpływał na to, jak te procedury, żeby wszyscy trzymali się procedur i jakoś, żeby wszystko miało ręce i nogi, bo na koniec mamy rozbudowaną ekipę też filmową. Mamy ze sobą nawet reżyserkę. Mamy lekarza, podczas tej wyprawy mamy na swoim pokładzie dwie kobiety, więc to jest jakaś nowość i fajnie w zasadzie, wcześniej nigdy nie było takiej możliwości, jakoś tak się składało, więc no, ekipa jest bardzo rozbudowana, ale wszyscy mają mega dobrą energię i w zasadzie w dużej mierze się bardzo dobrze znamy.
Można powiedzieć, że to do tej pory z tych wszystkich wielkich wyzwań największe wyzwanie, jak pan to pozycjonuje w swojej karierze?
Myślę, że to, nie wiem, czy to jest najtrudniejsze techniczne wyzwanie. Myślę, że jakby specyfika okresu, w którym działamy, jest trudna i wysokość robi tą różnicę też.
Wyżej się nie da.
Musisz po prostu forsować drogę, musisz działać w trudnych warunkach pogodowych na bardzo dużych wysokościach. To jest chyba największa trudność.
A do tej pory co jest największym pana osiągnięciem? Bo trochę ich jest, więc ciekaw jestem po prostu pańskiej opinii. Eksperci mogą się prześcigać w tym, co jest trudniejsze, ale co innego wiedzieć teoretycznie, a co innego tam być i jechać po prostu na śniegu.
Czy na pewno dużo różnych rzeczy robiłem i tak naprawdę czasem ta trudność nie zależy od wysokości. Myślę, że takim, jeśli chodzi o projekt i o taką złożoność, to na pewno ten projekt na K2 był największym wyzwaniem, bo to był taki największy problem XXI wieku, jeśli chodzi o sferę narciarską. I wiesz, były te próby, nie udawało się ich dowozić i tam naprawdę było super angażujące. Więc myślę, że pewnie to było K2, chociaż też robiłem wiele fajnych rzeczy, które były techniczne, może nie były tak złożone. Na koniec to nie o to chodzi w tym wszystkim, żeby po prostu, nie wiem, robić coś naj, tylko żeby mieć radość z tego, co robisz i jeżeli coś cię kręci, to wracasz tam i chcesz wracać i jesteś w stanie akceptować te wszystkie mankamenty, które są z tym związane, by się do tego przygotowywać, by po prostu ciężko pracować na to, by być gotowym. To jest chyba coś, co właśnie mnie ciągnie. No, nawet w to miejsce, gdzie niby jestem kolejny raz, ale to nie jest tak, że czuję, że tam mam jakiś problem do rozwiązania. Po prostu lubię tam być, uważam, że to jest fajna przestrzeń i cieszę się, że to jest możliwe po prostu.
Kiedy przypuszczalnie możecie zacząć wspinaczkę? A co będzie też w tym międzyczasie? Adaptacja, przygotowania?
Tak, musimy cały zespół doprowadzić do poziomu bazy, to jest 5300 metrów, więc musimy zadbać o to, żeby wszyscy dobrze się czuli. Później oczywiście ja muszę się zaklimatyzować wyżej, muszę zrobić minimum kilka wyjść relatywnie wysoko, pewnie gdzieś do poziomu 8000 metrów, co najmniej. Być gotowym na to, by próbować wejść na ten szczyt, więc taki jest plan. My oczywiście nie mamy super kalendarza z odnotowanymi po prostu precyzyjnie, wiesz, rzeczami, które będziemy robić, bo musimy reagować na to, jakie będą warunki w zasadzie. Wiemy, co mamy robić i potrzebujemy trochę szczęścia i zdrowia i dobrej pogody.
Po prostu kiedy chcecie w takim razie ruszyć, tak? Ruszyć pod górę, tak.
Będzie pewnie gdzieś w okolicach końca września.
A wylot naszego skialpinisty Andrzeja Bargiela wraz z ekipą z Warszawy do Nepalu już dziś. To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego dnia. Już teraz zapraszam Was na fakty o 6:00. To, co najważniejsze o poranku, będą mieli dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.